Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie, gorąco witamy słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszy już zapowiadany wcześniej w zapowiedziach. Po prostu demografia. O demografii będziemy rozmawiać. A z kim? Oczywiście z panią profesor, z panią poseł Józefiną Hrynkiewicz, Uniwersytet Warszawski, ale oprócz tego, że pani profesor jest posłem, to jest bardzo ważna funkcja, jest jeszcze tutaj w Rządowej Radzie Ludnościowej, która jest bardzo ważna. Witamy serdecznie panią profesor na naszej antenie.
Dziękuję za zaproszenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. To umówmy się, będę się zwracał pani profesor, bo to jednak jest
bardzo
funkcja,
proszę.
Która, tytuł, który zostaje zawsze, prawda?
No tak.
Posłem się bywa. Może zacznijmy od tego, zanim powiemy o demografii jako takiej, jak ją rozumieć, jak my rozumiemy, jak powinniśmy rozumieć. To jest ciekawa instytucja, Rządowa Rada Ludnościowa. Jest taki organ doradczy, informujący. Czy wszystkie państwa mają tego typu?
To jest organ doradczy premiera rządu. Powoływane tam są osoby ad personam z grona przede wszystkim ekspertów, demografów, ale także socjologów, lekarzy, a także są tam przedstawiciele różnych instytucji publicznych, przede wszystkim poszczególnych resortów, ponieważ przygotowujemy różne materiały dla rządu, to potrzebni są też ludzie, którzy zajmują się tymi problemami w rządzie, a więc w poszczególnych ministerstwach, ponieważ w związku z sytuacją demograficzną rząd musi podejmować określone działania, czy będą to działania w zdrowiu, czy w ubezpieczeniach społecznych, czy na rynku pracy, prawda, czy w innych dziedzinach po prostu. Wobec tego mamy także przedstawicieli różnych ważnych instytucji, poza rządem, takich na przykład jak instytuty naukowe związane ze zdrowiem, jak Główny Urząd Statystyczny, który zajmuje się pomiarem, i taka Rządowa Rada Ludnościowa jako organ doradczy działa już od 1974 roku i przygotowuje corocznie takie raporty, które przedstawia rządowi, i rząd te raporty przyjmuje bądź nie przyjmuje, albo każe nam poprawić, albo coś jeszcze dopisać tutaj, albo jakiś jeszcze problem rozpatrzyć. Poza tym przygotowuje ekspertyzy w różnych ważnych bardzo sprawach. Ponieważ ta sytuacja demograficzna w Polsce bardzo się zróżnicowała w ostatnim czasie, to w latach 2016, zaczęliśmy w lipcu i skończyliśmy w roku 2017, przeprowadziliśmy 16 konferencji we wszystkich województwach. Te konferencje wszystkie miały wspólny tytuł: sytuacja demograficzna określonego województwa, na przykład Mazowsza, województwa kujawsko-pomorskiego i każdego innego, prawda, jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Wszystkie te konferencje zgromadziły bardzo cenny materiał diagnostyczny, prognostyczny, a także pewne rekomendacje, które zostały przygotowane w zdecydowanej większości przez ekspertów, których pozyskaliśmy w każdym województwie. Okazało się, że ta problematyka jest przedmiotem badań, przedmiotem analiz, debat, także w poszczególnych województwach. Sytuacja poszczególnych województw w Polsce jest bardzo zróżnicowana i dlatego potraktowaliśmy te materiały jako punkt wyjściowy do opracowania właśnie strategii polityki społecznej, polityki gospodarczej, polityki także ludnościowej, która jest oddzielnym takim, czy oddzielną częścią polityki
powiemy,
państwa.
Tak. A to prawda, że te przemyślenia, te dane dawniej były ukryte przed społeczeństwem, tylko tak jako tajne dla rządu, a teraz jak to wygląda?
No więc kiedy zaczynałam moją pracę zawodową, to pierwsze zadania, które otrzymałam, to otrzymałam bardzo szczegółowe zadanie, żeby pokazać, jak poszczególne generacje młodzieży po 45 roku, poczynając od generacji 45, poprzez te wszystkie generacje lat już wtedy 60., jakie otrzymują wykształcenie. I wtedy okazało się, że nie ma takich danych dotyczących mężczyzn w pewnych generacjach, ponieważ ci mężczyźni szli do wojska po prostu. Wobec tego, gdyby to ujawniano, to okazywałoby się, no, że po prostu ktoś
tajemnicę
zna
wojskową,
tajemnicę wojskową po prostu. I rzeczywiście na początku, kiedy ta Rządowa Rada Ludnościowa działała, jeszcze w latach 80., to te materiały miały charakter może nie tajny taki, ale na pewno poufny. Ja pamiętam, że czasem udawało mi się zdobyć takie już jak pracowałam w latach 70., pod koniec latach 80., wemknąć na takie posiedzenie Rządowej Rady Ludnościowej, być tam z jakiegoś powodu, no to bardzo pilnie robiłam notatki, bo rzeczywiście te raporty były bardzo ograniczone w swojej wielkości, a także w liczbie i były skierowane przede wszystkim do władz, tak żeby władze wiedziały, jak się kształtuje sytuacja. Ja w Rządowej Radzie Ludnościowej jestem od roku 1999. Byłam wiceprzewodniczącą. Od roku 2016 jestem przewodniczącą Rządowej Rady Ludnościowej i po prostu byłam powołana ad personam jeszcze przez premiera Buzka. Jak pamiętam, i właściwie jestem tam do tej pory. Przygotowujemy takie raporty, one wszystkie mają ten sam tytuł, to jest sytuacja demograficzna Polski w określonym roku i przedstawiamy tam wszystkie ważne zagadnienia, a więc bilans ludności, urodzenia, małżeństwa, rozwody, a także zgony, jeśli chodzi o ruch
to, co człowieka
naturalny,
spotyka,
tak, to, co ziemi należy do porządku w demografii ruchu naturalnego. Ale także zajmujemy się ruchem wędrówkowym i ten ruch wędrówkowy dotyczy migracji zarówno wewnętrznych w Polsce, jak i migracji zagranicznych. Przy okazji oczywiście omawiamy przyczyny, skutki, na przykład przyczyny zgonów, prawda, skutki urodzeń czy skutki urodzeń w pewnych miejscach, ale także skutki migracji na przykład, prawda, tej migracji, która odbywa się na terenie kraju, ale także i migracji zagranicznej. Więc zajmujemy się emigracją, wyjazdami, a także imigracją, czyli przyjazdami. Także repatriacją, także tymi migracjami, które mają charakter czasowy. No więc różnymi zagadnieniami, które są ważne z punktu widzenia kształtowania się stanu i struktury ludności polskiej. I przedstawiamy także rządowi rekomendacje, które wynikają ze zmieniającej się, bo ta sytuacja bardzo się zmienia, ze zmieniającej się struktury. Materiały czerpiemy przede wszystkim z Głównego Urzędu Statystycznego, który sporządza statystyki urodzeń, zgonów, małżeństw, rozwodów, a także bada problemy migracji. Jeśli chodzi o niektóre, na przykład zgony, tak jak zgony spowodowane przez samobójstwa, no tutaj korzystamy z danych Komendy Głównej Policji, ponieważ to Komenda Główna Policji zajmuje się tymi zagadnieniami. Jeśli chodzi o statystyki zdrowia, to tutaj sięgamy po dane różnych instytutów naukowych, które przygotowują, na przykład jeśli chodzi o zgony z powodu chorób układu krążenia, to Instytut Kardiologii. Jeśli chodzi o zgony z powodu chorób nowotworowych, to są te dwie główne przyczyny zgonów w Polsce, to korzystamy z danych, które przygotowuje Instytut Onkologii w Warszawie.
O tym też powiemy, a jednak no, więcej umieramy na serce niż na nowotwór na razie, chociaż są takie względne może dane, bo wiemy, że może być spowodowana śmierć sercowo-krężeniowa nowotworem czy inną chorobą, prawda? To jest tak jakby niestety przykre uwieńczenie. A jeszcze jedno pytanie. Taka rządowa rada występuje w innych państwach? Czy to jest, my jesteśmy ewenementem Polska?
W bardzo wielu państwach są takie albo koordynatorzy polityki ludnościowej państwa i zwykle umieszczeni są w głównej władzy wykonawczej, prawda? Albo są takie rady, które po prostu działają oddzielnie. Natomiast chcę powiedzieć, że we wszystkich państwach, tak jak się orientujemy, orientuję, we wszystkich państwach, a także w układzie międzynarodowym, prowadzi się bardzo szerokie analizy i bardzo wiele badań dotyczących sytuacji demograficznej, postrzegając ją jako niezwykle ważną i wywierającą ogromny wpływ na różne wymiary polityki, nie tylko społecznej czy gospodarczej, ale polityki ogólnej, tej polityki, tej najważniejszej polityki. No, widzimy, co się dzieje na przykład w związku z nieopanowaną falą migracji, która przybyła do Europy w ostatnich latach, prawda? Jakie kłopoty występują w tych państwach, które z zupełnie niezrozumiałych mi powodów dopuściły do takiego niekontrolowanego przepływu ludności. Ale także to są różne działania, które są podejmowane i analizy podejmowane związane z osiedlaniem się migrantów, którzy przybywają, ze spadkiem lub wzrostem poziomu urodzeń czy wzrostem udziału zgonów z zachorowaniami. To wszystko z przemieszczaniem się za pracą, prawda? Problemy ludności są problemami właściwie, jeśli mówimy o poważnych rządach samodzielnych, suwerennych, najważniejszymi z tych problemów społecznych, które wywierają ogromny wpływ na całość polityki danego państwa.
A czyli jeszcze tak jeszcze wróćmy do samego pojęcia demografii, tak, niech to będzie takie małe wprowadzenie naukowe dla nas wszystkich. Ogólnie kojarzy się średnio wykształconemu Polakowi, że demografia to jest taki nasz ten, prawda, dowód osobisty, prawda? Kiedy się urodziliśmy, kiedy umieramy, a więc narodziny i śmierć, taki PESEL. Więcej to tak się nam kojarzy, a to jest rzeczywistość bardziej złożona, bo tam są jeszcze inne aspekty.
To jest demografia, jak sama nazwa wskazuje.
Demos
jest
lud, tyle wiemy.
Demos, prawda? Lud, grafo, piszę, prawda? Więc jest nauką opisową, która zajmuje się opisywaniem właśnie zjawisk ludnościowych, mianowicie zajmuje się opisywaniem urodzeń, zgonów, małżeństw,
co się może przydarzyć człowiekowi,
rozwodów. Tak, czyli to są zjawiska jednorazowe. Nie można się dwa razy urodzić, prawda? I nie można dwa razy umrzeć. To są wszystko jednorazowe zjawiska, prawda? No, z zawieraniem małżeństw, z rozwodami jest trochę inaczej, ale dla większości ciągle to też jest zdarzenie życiowe, jednorazowe.
Dla wierzących nie ma rozwodów
tak, katolickich, nie ma rozwodów, prawda?
Jest tylko
wobec tego unieważnienie nieważności małżeństwa. Natomiast to są te zjawiska naturalne, ale są oczywiście także pewne procesy, na przykład procesy przemieszczeń ludności. Te procesy przemieszczeń ludności odbywają się w ramach państwa. My do niedawna pamiętamy jeszcze, ja w każdym razie pamiętam okres, kiedy nie miałam paszportu i nie dostawałam paszportu i nie mogłam się przemieszczać. Dzisiaj i pisaliśmy takie fantazje, że będziemy mieli paszport w szufladzie i będziemy mogli jechać gdzie chcemy. Dzisiaj mamy taki, więc to są przemieszczenia między granicami, ale te przemieszczenia są także ograniczone, bo ja mogę pojechać, podjąć pracę na 3 miesiące, prawda, na określony czas, muszę starać się o wizę, a więc ten ruch międzypaństwowy jest kontrolowany przez poszczególne państwa. Ja chcę powiedzieć, że mimo takiej wolności przepływu ludności, on jest dość ściśle kontrolowany, ponieważ dzisiaj bardzo łatwo i bardzo prosto kontrolować. Są takie organizacje, są takie instytucje, które bardzo szczegółowo ten ruch międzypaństwowy.
Nasza komórka mówi nam, gdzie jesteśmy, prawda?
Nasza komórka poinformuje, za chwilę poinformuje bardzo wiele różnych znaków. Tak, ale bardzo wiele znaków, które są utrwalane przez różne urządzenia, tak, przez różne urządzenia po prostu elektroniczne. Wobec tego nie jesteśmy tacy anonimowi, prawda? Za chwilę będziemy pobierać pieniądze z naszego konta przy pomocy odcisku palca. palca. No więc bardzo różne są tutaj możliwości kontroli. Państwa kontrolują swoje wszystkie przepływy. I oczywiście ten ruch się dzisiaj bardzo mocno nasilił, szczególnie w Europie, ale jeśli chcę pojechać do Stanów Zjednoczonych, to muszę prosić o wizę, prawda? Jeśli chcę pojechać gdzieś do innych państw, także muszę posiadać wizę. To państwo kontroluje przepływy ludności. I dlatego też bardzo ściśle badamy i wiemy, jak przepływa ludność, z którego kraju do którego, jakie są ścieżki, jakie są drogi, jakie są prawidłowości, jakie są przyczyny. Tym wszystkim zajmuje się demografia. I jeszcze jest jedna bardzo interesująca część demografii, to są prognozy demograficzne. A więc przedstawia się różnego rodzaju prognozy demograficzne. To jest moje ulubione pytanie do demografów zawsze.
Jak daleko wychodzą?
Do tych, którzy te prognozy sporządzają. Zawsze pytam, jak to oni sporządzają te prognozy, kiedy one się nie sprawdzają. Jak pani ocenia prognozy? Bo oczywiście są tacy, którzy sporządzają. Pamiętam, była taka prognoza na przełomie lat 70. i 80. Już wtedy trochę się interesowałam demografią, bardziej niż innymi dziedzinami. No i wtedy, prawda, pojawiła się taka prognoza, że będzie nas wkrótce 50 milionów. No teraz okazuje się, że ciągle mówimy, że ma być nas 40 milionów, tymczasem jest nas 38,5 miliona.
Ja pamiętam się w szkole podstawowej, bo mówiono, że prawie dochodzimy, jeszcze
prawie,
kilka
już,
lat i będzie 40.
Tak.
Tam jesteśmy na granicach 39. 30.
No teraz mamy 38,5, niecałe i pół, bo tam 460.
No, ale da się radę przewidzieć, kiedy będzie te 40 na przykład?
No tego nie wiemy, po
za
prostu. Nikt nie powie, dlatego że po prostu te procesy ludnościowe, te zjawiska ludnościowe, no one zależą od bardzo wielu
ale
czynników.
Ale ta piramida jest tak pokazana, nie? I że więc te urodziny teraz za 20 lat przyniosą następne. No tak, że w tym momencie nie wiadomo, ile będzie zgonów, jakie choroby, jakie wypadki, nie daj Boże. I...
No więc te prognozy, które są sporządzane, one są dzisiaj sporządzane najczęściej do roku 2050, ale takie prognozy, które są sporządzane do roku 2030, to właściwie możemy powiedzieć, że one są no, w znacznym stopniu pewne, ponieważ one operują tymi danymi, które są już nam dzisiaj znane. Ile dzieci urodzi się w roku 2030, możemy mniej więcej przewidzieć, ponieważ wiemy, jak dużo matek, potencjalnych matek, już się urodziło, prawda?
Tych dzieci, tak.
Tych dzieci, tak. Już matki
ale
tych dzieci
pytanie,
są,
co te matki
żyją.
Zrobią, prawda?
Tak, tylko co te matki zrobią,
czy
prawda?
Czy będą miały rodziny, dzieci?
Przed wprowadzeniem 500+, wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z bardzo niskim poziomem urodzeń i mniej więcej te urodzenia w latach poprzedzających wprowadzenie tego czynnika, jakim jest, tego świadczenia, jakim jest 500+, ono zostało wprowadzone po bardzo starannych analizach demograficznych, chcę to podkreślić, demograficznych. Pojawiła się mianowicie wtedy taka bardzo, bardzo delikatna sugestia, no wskazanie, że w rodzinie pojawia się drugie dziecko, prawda, drugie dziecko. Wobec tego celem było wzmocnienie jakby tej tendencji do tego, żeby rodziny chciały mieć następne
dzieci. A skoro
dzieci.
To pomogło, że jest drugie, to może i pomoże, że będzie
Może będzie trzecie, następne.
Prawda, bo następne.
I to spowodowało wzrost urodzeń istotny w stosunku do tych lat bezpośrednio poprzedzających. Ten wzrost istotny, wtedy urodziło się 402 tysiące dzieci, dokładnie według statystyk 401,9 tysięcy. Tyle się tych dzieci urodziło i to było jednak o około ponad 30 a 20 tysięcy więcej niż lata poprzedzające. Teraz mówi się tak, no przestał program działać, bo urodzi się w roku 2018, nie mamy jeszcze takich danych, ale właśnie tutaj miesiąc po miesiącu dziennikarze badają, jak to się urodzi.
A może się nie uda, niektórzy czekają.
No tak, że się nie uda. Ale to nie jest tak, że dzieci się rodzą na zawołanie. To jest indywidualna decyzja rodziców tego dziecka.
Poza
prawda?
Tym też związek iluś tam to jest, przyczyn.
To jest związek wielu przyczyn. To jest po prostu proces naturalny. To jest decyzja najbardziej osobista i intymna rodziców, prawda? Wobec tego trudno. To jest także, powiedziałabym, ręka boska, która oczywiście powoduje, bo tutaj tak, mówimy, no to jest po prostu...
Życie pochodzi od Pana Boga.
Życie pochodzi od Pana Boga.
Ale czyli może być demografia, Pani Profesor, to jest ale też możemy, narzędzie...
Ale jeśli można skończyć to zdanie, ale widzimy, że te urodzenia w roku 2018 są bardzo bliskie poziomowi urodzeń z roku 2017. Wobec tego, czy będzie to 400, czy będzie to 395, czy 6 tysięcy, no to mamy tutaj wzrost jednak istotny w stosunku do tych prognoz, bo zaczęłam mówić o prognozach, tak, tak. które były wykonywane kilka lat wcześniej i wtedy mówiło się, że urodzi się między 340 a 350, prawda? 340 a 350, a 400 to jest jednak istotna różnica. Oczywiście możemy powiedzieć, że ciągle to jest mało. Chcielibyśmy, żeby w Polsce rodziło się mniej więcej 550-580 tysięcy dzieci rocznie. To zapewniałoby nam prostą zastępowalność pokoleń, a także troszeczkę pozwoliło właśnie osiągnąć te 40 milionów tak, gdyby tak było przez najbliższe lata. No ale musimy się starać, musimy prowadzić taką politykę ludnościową, która taką politykę rodzinną, która będzie sprzyjała zakładaniu rodzin i rozwojowi tych rodzin, posiadaniu dzieci w tych rodzinach.
Czyli żeby zamknąć ten temat, Pani Profesor, demografia jako nauka, czyli jest udowodnione naukowo, że 500+ wpływa na wzrost dzietności Polaków, na wzrost demograficzny.
Nie jest to tylko moje zdanie, ale zdanie pana profesora Jana Paradysza, moim zdaniem niezwykle zdolnego i bardzo takiego bardzo odpowiedzialnego i mądrego demografa
Poznania.
Tak jest. To są fakty. To są fakty udowodnione. To jest po prostu dokładnie stwierdzone, policzone, zapisane, opisane i pokazane dokładnie, kto, gdzie, jaka liczba dzieci urodziła się. Także możemy powiedzieć, że ten trend utrzymuje się. Wbrew temu, co było przewidywane w prognozach.
Tak. Natomiast ale dalej mamy już... prawo narzekać na imieninach, na spotkaniach, że z demografią w Polsce jest źle.
Właśnie, chcę powiedzieć, że to mówienie o tym, że z demografią jest źle. Demografia to jest nauka.
Tak właśnie, każda ale to się nauka... mówi potocznie, nie? Że,
no, to jest nauka...
że mamy mało dzieci.
Tak.
No,
to jest po prostu nauka, która stwierdza pewne fakty, opisuje te fakty i stara się uzasadnić to poprzez pogłębioną analizę przyczyn, dlaczego tak przebiegają pewne procesy, a nie inaczej, a także prowadząc porównania, jak przedstawia się sytuacja w tym samym czasie w państwach o podobnym typie
społeczeństwa. A jak to było kiedyś? Mamy teraz stulecie niepodległości. Rok 19 też będzie bardzo taki bogaty w daty, 1919. Mnie bardzo urzekło, nie wiem, czy to jest na pewno prawda, tylko jak to było, to do końca nie wiem, że na przykład prezydent Mościcki przy narodzeniu piątego dziecka stawał się jego ojcem chrzestnym, tak? Żeby była to było piąte czy szóste?
Ja wiem,
że piąte, albo może ktoś się podpowie. Czyli taka zachęta, prawda, że prezydent docenia ten trud, prawda, wychowania i tej dzietności. I gdzieś tam słyszałem, że premier nawet wtedy bierze jakąś tam książeczkę, zakłada takiemu dziecku, któremuś. Więc to są takie owoce tego, że bierze się demografię na poważnie.
Tak, ale ja myślę, że to oczywiście była pewna demonstracja pewnej postawy.
Promocja
była demonstracja pewnej postawy. Po wojnie też przecież była taka promocja, kiedy matki górników na przykład bardzo wyróżniano za to, że wychowały tam kilku synów górników, czy żołnierzy, prawda, czy robotników,
dla
wojska wychowywały. No więc były takie przedsięwzięcia. Ale ja chciałam do tego podejść może troszkę poważniej i zwrócić uwagę na to, że pierwszy rząd Rzeczpospolitej bardzo wielką wagę przywiązywał do ludności. I już w roku, i tutaj warto o tym mówić.
Czy rząd pana...
rząd Piłsudskiego, powiedzmy sobie, najprościej.
Był Paderewski, prawda? Pierwszy
Paderewski moment. Zgodził się zostać premierem, mimo że zdawał sobie sprawę z tego, jak trudna jest sytuacja w Polsce.
W małym zamachu stanu, który był tam wcześniej.
I także dlatego, mimo że nie wszyscy chcieli Paderewskiego, przecież te środowiska PSL-owskie nie chciały Paderewskiego. Ale wracając do tego, jak podchodzono. Otóż chcę powiedzieć, że w roku 1916 Eugeniusz Romer, którego dzisiaj nie wspominamy, a któremu bardzo dużo zawdzięczamy, wydał w czterech językach atlas statystyczno-geograficzny ziem polskich, gdzie pokazał dokładnie, gdzie mieszkają Polacy. Pokazał to dokładnie, biorąc pod uwagę granice jeszcze sprzed pierwszego rozbioru, zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie Polski. I ten atlas został wydany w języku polskim, niemieckim, w języku francuskim i jego przyjaciele Amerykanie wydali w języku angielskim także. Ten atlas był głównym narzędziem...
W czasie traktatu wersalskiego.
Tak, głównym narzędziem przy ustanawianiu granic Polski po I wojnie światowej. Otóż tam w Wersalu było biuro statystyczne, któremu przewodził Eugeniusz Romer i Romer punkt po punkcie topograficznym, kawałek po kawałku pokazywał, gdzie mieszkają Polacy.
Sukcesem,
jak ja dzisiaj słyszę...
Świetne mapy, tak się mówi. To tak, był sukces.
Jak ja dzisiaj słyszę, że po prostu to powiedział komuś coś Dmowski, a coś mruknął Paderewski, a ktoś tam jeszcze, to wszystko, powiedzmy, sprowadza na bardzo niski poziom te starania. To była ogromna praca wykonana właśnie przez Eugeniusza Romera, przez jego współpracowników, która dawała po prostu materiał niekwestionowalny po prostu. Pokazywano, gdzie mieszkają Polacy. Dlatego dostaliśmy takie granice na wschodzie, jakie dostaliśmy. Chcę też powiedzieć, że w roku 1919, ponieważ Litwini bardzo domagali się zwrotu Wileńszczyzny, administracja polska na terenie Wileńszczyzny przeprowadziła spis powszechny. Ten spis powszechny można dzisiaj odnaleźć w internecie. Został opublikowany i omówiony niedawno. To jest niezwykłe zdarzenie, że administracja własnym sumptem przeprowadziła spis powszechny na terenie województwa wileńskiego. Ale chcę powiedzieć więcej. Już w roku 1917-18 był przygotowany pierwszy spis ludności, który został przeprowadzony 30 września w roku 1921. Dlaczego dopiero wtedy? No bo w roku miał być przeprowadzony w roku 20. Ale jak pamiętamy, w roku 20 była wojna z bolszewikami i trudno byłoby przeprowadzić spis.
Osłabiło wtedy osłabienie.
I proszę sobie wyobrazić, że w ciągu jednego dnia 8 tysięcy rachmistrzów przeszło wszystkie wioski, wszystkie przysiółki, wszystkie folwarki, wszystkie miasta, miasteczka i wioski i spisało całą ludność. W tym też spisie jest ujęta narodowość. Wobec tego wiedzieliśmy, gdzie mieszkają Polacy. To miało ogromne znaczenie dla odzyskania niepodległości.
Poza tym rubryka wiara też, prawda?
Tak,
też było ważne.
Oczywiście. I my musimy dzisiaj
Polak,
wiedzieć.
Katolik?
Tak.
Prawosławny.
I my dzisiaj musimy wiedzieć, że ta niepodległość to nie jest tylko wysiłek wojska i polityków. To jest ogromny wysiłek także naukowy, administracyjny. Tych, którzy chcieli, tak jak pisał Romer, przygotowuje ten atlas dla tych, którzy chcą własnego państwa, a także dla tych, którzy być może będą chcieli rządzić tym państwem. Taka była deklaracja Eugeniusza Romera. Jak mu podziękowaliśmy dzisiaj w stulecie? Zero.
Nie ma żadnej
chyba, informacji.
Chyba wydawnictwo jest bodajże.
Jest jedno wydawnictwo
przez imieniem, tak.
No jest wydawnictwo, które mieści się we Wrocławiu, co oczywiście on był kartografem przede wszystkim, ale był nie tylko. Był naprawdę wielkim Polakiem i wielkim patriotą. I otóż ten spis powszechny był niezwykle ważny, ponieważ on pokazywał, że jest nas 27 milionów i te 27 milionów o 18% wzrosło do roku 1931, kiedy był drugi spis powszechny.
Wtedy nas było
największy ile? przyrost naturalny.
Nas było, o ile żeśmy przyrośli, tak mówiąc?
O 18% w ciągu 10 lat, pierwszych 10 lat Rzeczpospolitej.
Czyli wtedy Polska miała 20?
27 plus prawie 20%, więc miała 32 tysiące.
32 miliony.
32 miliony.
A jeszcze tak żeśmy pięknie wyszli, bo to niesamowite rzeczy. A z Niemcami, dlaczego był problem ze Śląskiem?
Ze Śląskiem.
Wiemy, że miasta były niemieckie, bo byli Niemcy w miastach, a
tak,
tak uproszczenie troszeczkę.
No, Niemcy chcieli Śląsk nie z
całości,
powodu ludności,
tak.
Tylko chcieli z powodu przemysłu
kopalń i
przemysłu, który tam był. I to rzeczywiście bardzo im na tym zależało. I dlatego też w pewnym momencie, kiedy wiadomo było, ilu tam Polaków mieszka, bo to też było zamieszczone przecież w tych wszystkich
mapach, w świetnych
wydawnictwach po prostu, bo tutaj bardzo wiele zrobiono. Wybuchły powstania śląskie, które po prostu przeważyły o tym, że jednak otrzymaliśmy znaczną część tego, co było uprzemysłowione. No, tutaj trzeba byłoby wspomnieć o zachowaniu Litwinów, pewnie zachowaniu Czechów, którzy bardzo przeciwdziałali, jeśli chodzi o starania rządu polskiego, odzyskanie niepodległości, ale to jest już inny temat.
Teraz rozumiemy, dlaczego na przykład Słowacja taką część Tatr otrzymała, żeby nie chce teraz jakiejś wojny tutaj robić.
Tak.
Bo po prostu bardzo było trudno rozróżnić między, prawda, w tych terenie górskim, kto jest kto. Język podobny, podobna gwara, podobna wiara, podobne. Wtedy była duża szansa otrzymać całe Tatry. Nie wiem, pani profesor o tym wie.
Tak, wiem o tym.
Ale no,
i oczywiście
coś za
wiem,
coś, prawda,
wiem o, no, tutaj oczywiście podejmowano.
Orawa była taka.
Podejmowano decyzje takie, jakie można było podjąć wobec tego, zarówno podczas tych działań w Wersalu, przy pokoju wersalskim, jak i podczas oczywiście tej konferencji w Rydze. Materiały opracowane przez Romera, materiały przygotowane przez naprawdę wielu polskich uczonych były bardzo poważnie brane pod uwagę, ponieważ tam widać było wyraźnie.
Lloyd George no musiał zobaczyć po angielsku.
Wszystko było pokazane. To zresztą Romer wydanie tych dokumentów przepłacił więzieniem po prostu. Był osadzony przez Austriaków w więzieniu, ponieważ Austriacy dobrze wiedzieli, w jakim celu Romer to robi, prawda? I to były działania, które były naprawdę bardzo potrzebne. Może jeszcze warto wspomnieć też, że w roku 1910 w Warszawie powstaje Biuro Pracy Społecznej. Zaprzestaje się już walki, już wiadomo, że zbliża się rozsądni ludzie, którzy chcieli niepodległości, wiedzieli, że ta niepodległość się zbliża i powołali Biuro Pracy Społecznej. To Biuro Pracy Społecznej opracowało takie projekty, takich dokumentów, jak konstytucja, którą przyjęto w roku 21, prawda?
Marcowa, tak.
Marcowa, tak zwana konstytucja marcowa. Przygotowano także kodeks handlowy tam. Przygotowano ustawę o pomocy społecznej. Przygotowano właśnie spis powszechny, który przeprowadzono w 21 roku. Przygotowano ordynację wyborczą. Przygotowano tam bardzo wiele dokumentów. Jak zobaczymy, jak Piłsudski podpisuje te dekrety i rządzi dekretami, nim powstaje Sejm, to przecież on nie miałby, nawet jakby nie spał przez całe miesiące, to nie napisałby wszystkich tych dekretów. One wcześniej były przygotowane wszystkie. To była ogromna praca, która była wykonana. Dzisiaj, kiedy jest stulecie odzyskania niepodległości, kiedy też widzimy, że ono nie może być tylko w roku 2018, że powinniśmy obchodzić też w następnych latach, musimy pokazywać, jak ogromna grupa była patriotów, którzy pracowali dla odzyskania niepodległości.
Mało znanych teraz, powiedzmy.
Mało znanych. My w ogóle o nich.
My mamy te 18 nazwisk. No,
my
wielkie,
w ogóle o nich nie mówimy.
To są całe grona.
Maria Skłodowska przecież, pochowana w panteonie wielkich Francuzów, prawda? Nie pojechała z niczym tam. Ona skończyła latający uniwersytet w Warszawie, który działał w końcu lat, w latach 90. Latający uniwersytet.
Kobieta.
5000 kobiet się kształciło. 17 Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, no powiedzmy sobie, zajmowało się trochę dobroczynnością, ale uczyło robotnicze dzieci czytać i pisać po polsku w Warszawie. 17 tysięcy dzieci. Ile trzeba było organizacji takiej, samoorganizacji, solidarności, żeby to wszystko zorganizować. A 5000 kobiet, które studiowały na studiach wyższych. Dlatego tak łatwo wprowadzono...
No, oddajmy też Poznaniowi, Wielkopolsce też chwałę.
Oczywiście.
Mamy taką prusyfikację, a tu nagle wychodzi powstanie, które jest powstaniem wygranym. Ostatnia była rocznica.
W Wielkopolsce ogromną rolę odgrywał Kościół zresztą.
Tak. Czy nawet i też weźmy tutaj austriackie zabory. No, mamy jednak pod tym kryptonimem Sokoła, prawda, klubu sportowego, kształcenie młodzieży. Przygotowanie do wojska, tak. Przygotowanie patriotyczne, język.
Język, tam było najłatwiej. Kultura po prostu. Tak. To były ogromne działania, ogromne.
To musimy, pani profesor, chyba przejść w drugiej części radiowej do tych naszych współczesnych zagadnień, bo teraz za chwilę się będą telefony, ale jeszcze zapytam o jedno. O sprawę bardzo straszną, no bo dochodzimy tak, do II wojny światowej, 39 rok, jest nas wtedy milionów.
Kiedy skończyła się wojna, podczas wojny stracili 20... 6.
Tak. Straciliśmy 6 milionów, no wiadomo, w tym obywateli
24.
pochodzenia żydowskiego mówi się o 3 milionach.
24 miliony.
24, czyli było nas prawie 20, 30 nas około było prawie, tak?
Było nas 32 miliony przed wojną.
Mhm, 39.
Tak. I straciliśmy 6 milionów. Oczywiście część rozproszyła się, to jest jasne. I tę wielkość ludności uzyskaliśmy, jaką mieliśmy w roku 1938, uzyskaliśmy dopiero za 40 lat.
40.
Czyli uzyskaliśmy w roku 78.
I teraz polityka, mówię, wtedy prorodzinna, jak ona wygląda, zaraz po wojnie, jednak... No, nie było możliwości aborcji tak łatwej. Dopiero 56 rok następuje ten straszny czas, że no, zabijanie dzieci było masowe. Jak
tutaj,
to wyglądało? Komuniści
tutaj...
byli jeszcze na tyle wtedy bali się, no czuli, że trzeba ludzi mieć, prawda?
Po wojnie bardzo, aborcja była dozwolona rzeczywiście ze względów medycznych. Ona cały czas była. Nie były to wielkie liczby, natomiast rzeczywiście od pewnego czasu, od początku lat 50., pamiętajmy, że w roku 1955 był taki najwyższy poziom urodzeń, było to 795 tysięcy, urodziło
50...
się dzieci. W 55.
Tak.
I wtedy władza chyba przestraszyła się, że jest za wysoki poziom urodzeń.
Tak, nie tej wieprzowiny, wołowiny, tak.
Wtedy 27 kwietnia, jeszcze przed objęciem rządów przez Gomułka niczemu się dobremu nie przysłużył, jeśli chodzi o ludność, wprowadzono ustawę o dopuszczalności przerywania ciąży. I to było prawo najliberalniejsze w Europie. I kiedy je dopuszczono, to od razu zrobiło się 400 tysięcy tych aborcji. 400 tysięcy.
Rocznie?
Tak.
Rocznie.
I ten stan takiej bardzo liberalnej, taka liberalna ustawa była w Związku Radzieckim, a także w kilku państwach socjalistycznych, w bloku socjalistycznego. I po prostu można powiedzieć, że ta ustawa trwała do roku 1993, kiedy wprowadzono ustawę, no taką kompromisową, kiedy aborcja była dopuszczalna ze względu na wady, ciężkie wady.
Zaznaczę, 2 lata po wizycie Ojca Świętego,
Dwa lata po wizycie
tak
Ojca Świętego, ze względu na gwałty oraz zagrożenie życia matki wobec tego. I co się dzieje w tym 56 roku? Następuje oczywiście promocja świadomego macierzyństwa i przede wszystkim ośmieszanie wielodzietności. Ta wielodzietność była poważana jeszcze na początku lat 50., pod koniec lat 40., ale już po 56 roku ośmiesza się wielodzietność. Mówi się, że wielodzietne rodziny to są rodziny nieodpowiedzialne, to są rodziny, które...
Patologiczne.
Tak, patologiczne. Tak, ja sama jestem z rodziny wielodzietnej. Nas było 8 w rodzinie i po prostu ja ciągle słyszałam, że była to rodzina też niepełna. Mój ojciec zmarł zaraz po wojnie. Wobec tego ciągle słyszałam, że rodzina nieodpowiedzialna, patologiczna, po prostu wielodzietna.
Jakie to było głupota i diabelstwo, że 10 lat po wojnie tak strasznej wprowadzono taką ustawę, prawda? To jest po prostu coś nielogicznego, że zginęła taka tkanka narodu, ludzi straciliśmy i zamiast wszystko robić, żeby...
No więc chcę powiedzieć, że w ogóle nie interesowano się demografią. Co więcej, w roku wprowadzono tak zwany podatek, który nazywał się bykowym dla każdego mężczyzny, który miał 25 lat, a jeszcze nie założył rodziny i nie miał dzieci. Ograniczono możliwość zawierania małżeństw dla mężczyzn od 21 roku życia, kobieta 18, mężczyzna 21. Wobec tego można by powiedzieć, że to trwało do czasów Gierka. W czasach Gierka właściwie nic nie zmieniono, tylko osłabiono trochę ataki na rodzinę, a prawo aborcyjne było po prostu
takie samo.
Takie samo. Tutaj pod tym względem niczego nie zrobiono.
Do przodu, pani profesor, czyli a demografia jako nauka łatwo oblicza, że ponad 22 miliony zostało zgładzonych istnień Polaków. Od 56 do 91 podobno były. Nie wiem, jak to liczono, czy nawet więcej się mówi. Zapytam, gdyby te osoby żyły, ci mężczyźni, ci chłopcy, dziewczynki, co by to przyniosło właśnie, jeśli nam o demografię może od razu?
No, myślę, że to byłyby te 50 milionów pewnie, dzisiaj. które mielibyśmy. Natomiast to oczywiście, nie wiem, czy można tak liczyć, ja tylko pamiętam, że ta bardzo taka krytyczna atmosfera wobec tego bardzo liberalnego prawa aborcyjnego zaczęła się pod koniec lat 70. Zaczęły powstawać także te ruchy pro-life. Tak, to już w latach 80. one były bardzo aktywne.
Takie ocknięcie się, prawda, mocne.
Tak, ale wtedy także w środowisku osób kompletnie niezwiązanych ze środowiskami Kościoła katolickiego czy ze środowiskami konserwatywnymi była bardzo krytyczna ocena tych działań aborcyjnych po prostu, a także tych wszystkich działań związanych z zniszczeniem rodziny. Więc tutaj muszę powiedzieć, że takie, no wprawdzie za czasów Gierka trzeba powiedzieć, że nie zlikwidowano, ale rozpoczął się ten ruch bardzo krytyczny. Ja pamiętam, że jeden z profesorów, z którymi współpracowałam, mówił w owym czasie, że oceniano, że jest 800 tysięcy aborcji, a urodzeń było wtedy około 600 tysięcy, nieco ponad 600 tysięcy. Więc można by powiedzieć, że było to po prostu no, trudno nam dzisiaj wyobrazić. I wtedy rozpoczęła się taka walka o to. Chcę powiedzieć, że za czasów Gierka jednak wprowadzono, nam trudno dzisiaj to sobie wyobrazić, że w Polsce, która była krajem, państwem przede wszystkim rolniczym bardzo długo, że ten przemysł dopiero się rozwijał, że na wsi rodziło się znacznie więcej dzieci, że można było pozostawić te dzieci bez opieki po prostu jakiejkolwiek medycznej. Dopiero za czasów Gierka,
zaczęło się coś.
W 73 roku dozwolono, aby dzieci rolników, no bo rolnik był wtedy też wrogiem socjalizmu, bo miał prywatne gospodarstwo.
Ułok, tak.
Tak. Wprowadzono opiekę lekarską nad dziećmi. To było coś nadzwyczajnego. Dopiero w 91 roku wprowadzono system emerytalny na wsi i zasiłki pewne na wsi. 91 rok.
Pokolenia lat 70. Tak. No ja do nich się zaliczam. Jesteśmy szczęśliwcami, żeśmy się urodzili, prawda?
Tak,
to była loteria.
Prawda.
To było 50 do dnia, nawet więcej. 48 do 50 szans.
Ale muszę powiedzieć, że poza tą ustawą 93 rok, która jest ustawą ułomną, ustawą, która ma wiele wad, ale ustawą wypracowaną, ja byłam przy tym, jak tę ustawę pracowałam wtedy w Sejmie jako ekspert, tę ustawę wypracowano, to jednak ona uświadomiła powszechnie w społeczeństwie, przeprowadzono akcję edukacyjną ważną, uświadomiła w społeczeństwie, że nie jest to droga, którą możemy się dalej poruszać. I spełniła swoją naprawdę, naprawdę ważną bardzo rolę. Niestety koniec lat 90.
Niestety aż tak późno. Drodzy Państwo, my teraz po krótkiej muzycznej przerwie zapraszamy na rozmowę, myślę, że bardzo ciekawe, ważne, z panią profesor Józefiną Hrynkiewicz, z panią, która jest przewodniczącą Rządowej Rady Ludnościowej, poseł na Sejm, profesorem uniwersyteckim i tak dalej, i w wielu komisjach pracuje, ale to najważniejsze jest to, że dzisiaj możemy właśnie na te tematy demograficzne związane z naszą ojczyzną przede wszystkim porozmawiać. Zachęcamy. Telefony dla Polski Północnej 56 657 0011, 56 657 0012, zagranica 48 56 657 0013, 48 56 657 0014. Zapraszamy już za moment do naszych rozmów, do pytań tutaj na antenie radia i telewizji.
Ten kraj gdzie cytryna dojrzewa, pomarańcz blask, majowe złoci drzewa, gdzie wieńcem blu ruiny dawne stroi, gdzie buja laur i cypres cicho stoi. Znasz mi ten kraj? Ach, tam moja miła, ze mną była. Znasz mi ten kraj? Ach, tam moja miła, tam był mi raj, póki ty ze mną.
Demografia to temat naszych dzisiejszych rozmów. Nasz gość, pani profesor Józefina Hrynkiewicz. Powracamy teraz do części z państwem kontaktu, więc pytania od naszych słuchaczy, telewizów. Bardzo prosimy, kto jest z nami?
Boże, Andrzej z Sopotu. Witam serdecznie panią profesor i ojca.
Witam panie Andrzeju, prosimy bardzo.
Tak, bardzo cieszę się, że pani profesor jest. Jak najwięcej powinno być osób świeckich, wspomagających Kościół, ale Kościół to znaczy Polskę. I jestem głęboko przekonany, zresztą to jest chyba wszystkich oczywiste, że istotą współczesnych czasów, ale nie tylko współczesnych, gdzieś od czasu rewolucji, a może wcześniej, serce polityki światowej krąży wokół walki z Bogiem, walki z Kościołem. I szatan, mówię to zupełnie świadomie, nie mogąc uderzyć Boga, uderza w jego stworzenie, w człowieka. I nie mogąc złamać charakterów, ucieka też do zwykłego zabójstwa. Ja bym powiedział tutaj taką rzecz, że my za mało, tu mówię do pani profesor, poruszenia środowisk świeckich, za mało interesujemy się zagadnieniami, które w innych krajach są bardzo pieczołowicie obserwowane i pielęgnowane, mianowicie właśnie troski o demografię. W latach, o których pani profesor mówiła, że zrożała troszkę ta antyrodzinna, antynatalistyczna polityka, zauważyłem taką ciekawą, ale tragiczną sytuację w roczniku statystycznym, gdzie w dziale demografia, to rocznik statystyczny jest wydawnictwem corocznym, otóż rok po roku nie było publikowanej piramidy demograficznej. Jest to takie ujęcie graficzne, znaczy przyrostu i ubytku ludności, w którym widać dokładnie wszystkie załamania. U szczytu tej piramidy widać można było jeszcze resztki pierwszej wojny światowej, wojnę światową i następnie wojnę z nienarodzonymi. 56 rok. Biskup Ignacy Tokarczuk na spotkaniu z rodzinami, z matkami polskimi na Jasnej Górze powiedział rano, o 6 rano była pierwsza msza święta na cały klasztor, na całe pole, powiedział, to nie ten stan wojenny, to jest stan wojenny z narodem, z nienarodzonymi dziećmi. To, i tak, już dopóki się nie zniszczy, nie cofnie tej ustawy, nie przerwie się tego dramatu, to stan wojenny w Polsce z Polską będzie trwał. Dzisiaj biskup Ignacy Tokarczyk nie żyje, ale jest rzeczą zadziwiającą dla mnie osobiście, zastanawiającą, zadziwiającą i smutną, że tak mało tego typu umysły intelektualne i wśród świeckich, i wśród duchownych dzisiaj tak trudno jest spotkać. I ja bym powiedział jeszcze tutaj taką rzecz, mianowicie rocznik 56 to było 3 lata po śmierci Stalina, ale wielu zacnych obrońców życia nazywało tę ustawę stalinowską. O nie, 3 lata po śmierci wodza rewolucji Stalina, największego oprawcy, to nie była już jego ustawa. Działały inne siły, ponieważ, tak jak powiedziałem przed chwilą, wojna z Kościołem, wojna z Bogiem w sercach ludzkich i oczywiście właśnie w końcu w ciałach, czy zamordowaniu ludzi, dzieci narodzonych, ta wojna trwa i ma różne odcienie, różne sposoby. Ja bym tutaj jeszcze dodałbym jeszcze taką rzecz, że jeżeli byśmy chcieli w jakiś sposób zobrazować to, co się dzieje w Polsce, ta wojna z Bogiem i ostatnio to pani Barbara Nowacki, ten projekt oddzielenia Kościoła od państwa, to jest zapowiedź bardzo groźna, bardzo szybkiego, jakiegoś groźnego ataku na samą ojczyznę. Tak. Ja bym dodał taki przykład, proszę mi pozwolić jeszcze dokończyć. Ta tragedia escape room, to można by tak sobie pomyśleć, że tym escape room, tym pomieszczeniem, tym krajem, gdzie próbuje się w jakiś sposób Polacy chcą się wydostać z tego obłędnego ataku na Kościół i nie mogą się z niego wydostać, daj Boże, ażeby naród polski nie kończył tak jak te dziewczęta w Koszalinie. Jest to może przecież przejaskrawione to porównanie, ale chciałbym bardzo mocno podkreślić we wszystkich dziedzinach, różnych odcieniach, na różne sposoby i jak mówię, ten projekt tej ustawy teraz pani Nowacki, to jest przed tym jeszcze pan Paligot, to jest próba przebicia się najstraszniejszych sił walczących z Polską, a naszą ceną jest życie Polaków nienarodzonych. Także szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję Panie Andrzeju, pozdrawiamy serdecznie. Czyli możemy śmiało tu dopowiem, no zagrażający, na razie zatrzymany, ale genderyzm, prawda? Czyli jak teraz wpisać płeć, jak uczyć panseksualizm i tak dalej. Ale bardzo proszę Panie Profesor, bo to szeroka wypowiedź była
tak,
Pana Andrzeja.
Tutaj mamy tę piramidę, którą publikujemy w raporcie o sytuacji demograficznej. Tak.
Ja ją pokazywać tak. Na...
Tak, to jest 2017, wobec tego jest...
Oni nam wytłumaczy tą choineczkę. Tak,
tak, ta jest... choineczka pokazuje nam, na środku jest ta przerwa i ta choineczka pokazuje nam po jednej stronie mężczyzn, po drugiej stronie kobiety. No i do pewnego wieku widać, że przeważają mężczyźni, mniej więcej do 40, 42, 43 roku życia. A mężczyzn w każdej generacji rodzi się więcej na 1000 urodzeń, jest 517 urodzeń mężczyzn. Nie wiadomo dlaczego tak jest. Są po prostu moim zdaniem słabszą częścią rodu ludzkiego.
Rycerzy więcej potrzeba jest. Tak,
tak, ale są słabszą. A później widać, że przeważają kobiety i kobiety żyją dłużej w Polsce, kobiety żyją dłużej od mężczyzn o 8 lat. To jest bardzo dużo, o 7 dokładnie, 80 roku. Więc to jest ta piramida i ona jest publikowana nie w roczniku tym ogólnym, statystycznym, ale w roczniku demograficznym. Jest wydawany co rok taki szczegółowy dość rocznik demograficzny. To tyle w tej sprawie. Natomiast wracając do tego, o czym Pan mówi, to poza tymi marginalnymi w gruncie rzeczy środowiskami, takimi jak ta pani, która jest wymieniona, jak jej protektor, który już gdzieś zginął w mrokach absurdu.
Sześciu króli.
Tak. Ten od sześciu króli i ten od innych tam różnych wesołych
rozwiązań. Ale są następcy, są kontynuacje.
Ale jak widać, mają swoich następców i ci następcy są bardzo silnie promowani przez właśnie środki masowej komunikacji, takie jak telewizja, które będą pokazywać. Nikt tej pani po prostu, no ta pani nie ma nic do powiedzenia, ta pani nie ma żadnego programu, nie ma nic do zaproponowania społeczeństwu, prawda, nic do pokazania, co można byłoby zrobić. Jakby nie było Kościoła katolickiego, to byłby inny Bóg po prostu, ponieważ człowiek nie może żyć bez Boga po prostu i to jest jakby naturalne, dowiedzione. I oczywiście w warunkach polskiej historii, polskiej tradycji, no święto, wiara, chrześcijaństwo, wiara katolicka jest czymś, co jest niezwykle silnie związane. Ale my mamy pewne zagrożenia, bo przecież spójrzmy na to, że w latach 90. poza bardzo krótkimi okresami, rok 2006-2007, kiedy zaczęto realizować pewne elementy polityki rodzinnej, to tak właściwie tej polityki rodzinnej nie realizowano. Natomiast na przełomie wieku XX i XXI wchodzi bardzo silna ofensywa tak zwanego marksizmu kulturowego. Ten marksizm kulturowy to jest zwrot w kierunku polityki bardzo wrogiej rodzinie. Jawnie wrogiej rodzinie po prostu. To jest to, co wszystko związane jest po prostu z tymi ruchami gender po prostu. One są bardzo silne, bardzo ekspansywne i przypomnijmy sobie, że w latach 2013-2015 procedowano przecież w Sejmie i przyjęto 10 września ustawę o uzgadnianiu płci, czyli człowiek nie rodzi się kobietą i mężczyzną, tylko sam sobie płeć wybiera. Przyjęliśmy w Sejmie taką ustawę. Na szczęście ta ustawa została przez prezydenta Dudę skasowana. W roku 2015 Polska ratyfikuje konwencję stambulską, która według wielu środowisk oceniana jest jako najbardziej zaawansowany instrument prawny, który ma wprowadzić ideologię gender w krajach należących do Rady Europy. Polska tę konwencję przyjmuje przecież w roku 2012, prawda? Także mamy tutaj bardzo bardzo złe doświadczenia. Co więcej, ta konwencja, którą Polska ratyfikuje, to przyjmuje ją Rada Europy, zobowiązuje państwa, i tutaj przeczytam dokładnie, do użycia koniecznych środków, łącznie z wykorzenieniem tradycji, oraz zobowiązuje do wprowadzać zamierzone zmiany społeczne i kulturowe w zakresie postrzegania płci. I w Polsce następuje realizacja tych celów i zajmuje się tym kampania przeciwko homofobii, która organizuje przecież te piątki tęczowe w ostatni piątek października, wtedy, kiedy przyjmowano. Następuje masowa seksualizacja dzieci i młodzieży, niszczenie wartości rodzinnych, które bardzo trudno będzie odbudować. I my musimy o tych sprawach mówić głośno, w sposób jednoznaczny. Ja teraz czytam taką niezwykle ciekawą książkę, którą dostałam zresztą pod choinkę, no, od Mikołaja, którym był mój bratanek, bardzo, bardzo inteligentny młody człowiek, dzisiaj obchodzący swoje urodziny. I tam jest takie stwierdzenie, tylko szczury i tylko ludzie niszczą swoich członków swojego gatunku. I to jest po prostu przerażające.
Jeśli szczury w sytuacji zagrożenia.
Szczury w sytuacji zagrożenia.
Bo jak jest mało pożywienia, potop, zalew.
Człowiek niszczy nie wtedy, kiedy jest zagrożony. I to, co dzisiaj mamy, nie chcę wymieniać nawet jej nazwiska, z jednym projektem, za chwilę następna pani wystąpi oczywiście z projektem eutanazji, bo przecież po co,
no jeżeli dlaczego można to, dlaczego tak nie myć? Można tamtego. A jaka ta książka jest, żeby nie robić reklamy, ale
Nie pamiętam dokładnie tytułu, ale ma w swoim tytule tytuł Apokalipsy.
Tak. Wczoraj i dziś.
To jest współczesna, zdaje się, apokalipsa.
Tak, Green, francuski autor.
Tak.
Drodzy Państwo, kolejny telefon chcemy odebrać, bardzo prosimy. Kto jest z nami? Halo, halo, proszę bardzo. Ktoś czekał, ale może się
nie doczekał.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witamy.
Bardzo.
Ja chciałbym zadać takie pytanie. Jerzy z Lublina. Ile liczyłby polski naród ludności, gdyby nie eksterminacja w czasach wojny, no i późniejszy ten okres komunizmu?
Dobrze, panie Jerzy, już powtarzamy właściwie, bo żeśmy o tym już mówili. A więc wojna 6 milionów, a potem około, pani profesor, 22-23 miliony, to są straszne, bo my mówimy, jakbyśmy mówili o kwintalach ziemniaków, prawda, to są ludzie. I teraz obliczając naturalną śmierć, zejścia choroby, no to gdyby nie było wojny i gdyby aborcji tej strasznej 56.
Mówimy tutaj o pewnych zjawiskach, które mogłyby się zdarzyć, prawda, ale nie mówimy o warunkach, o możliwościach. Tak. Pamiętajmy, że także w tamtym czasie była bardzo wysoka umieralność niemowląt.
Tak,
jeszcze w roku 1990 na 1000 urodzonych dzieci umierało 19. A więc taka była bardzo wysoka umieralność. W latach 50. umierało także bardzo dużo i było to na poziomie ponad około 12%, więc to są bardzo wysokie poziomy.
Ale to jest to myślenie, jak umiera jeden człowiek, to jest tragedia, jak milion, to statystyka.
Natomiast takiej statystyki przeprowadzić oczywiście nie możemy. Natomiast możemy powiedzieć, że wszystkie badania prowadzone przez wiele lat, one były też publikowane, pokazywały, że w Polsce jest bardzo wysoki poziom akceptacji rodziny, a także poziom akceptacji macierzyństwa. Pamiętam takie badania sprzed kilku lat,
Ale pokuźmy się, pani profesor, bo jest telefon następny, a czas upływa. Możemy powiedzieć, że byłoby nas dzisiaj około 50...
Być może byłoby nas około 50 milionów, ale my musimy też pamiętać, że mamy bardzo wysoki poziom migracji, która wyprowadziła z Polski po roku 89 ponad 2,5 miliona młodych ludzi. To jest dzisiejszy problem, który występuje. Ponad 2,5 miliona młodych ludzi, bo przecież nie starzy wyjeżdżali, tylko głównie młodzi, ale także cały, jak się mówi w demografii, potencjał demograficzny wyemigrował w 85% do krajów Unii Europejskiej.
A do tego jeszcze wrócimy. Mamy telefon kolejny w tej części. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja, telewizja Trwam. Prosimy.
Halo?
Halo, halo, bardzo prosimy.
Kto jest? Można?
Tak jest.
Ksiądz Jan Śledzianowski, Kielce.
Witamy, księże profesorze.
Witam serdecznie radiosłuchaczy i telewizja Trwam z ojcem prowadzącym rozmowy niejako dokończone na temat demografii i bardzo mi miło zobaczyć panią profesor w dzisiejszym programie, w dzisiejszej audycji.
Kłaniam się.
Żałuję serdecznie, że pani profesor nie mogła być w Kielcach wtedy, kiedy na ten temat była konferencja w ramach działalności naszego tutaj województwa świętokrzyskiego. Włączyłem się w to działalność. Natomiast chcę powiedzieć, że wyraźnie po wojnie, gdy państwo polskie straciło w stosunku do przedwojennego państwa polskiego 12 milionów ludzi, bo przed wojną było ponad 36 milionów mieszkańców obywateli Polski, a gdy był spis po wojnie, było zaledwie niepełne 24 miliony, więc 12 milionów obywateli było mniej. Ogromna większość to zginęło Polaków, ale powiedzmy i obywatele polskiego zamieszkiwania narodowości żydowskiej, Żydzi, ale też obywatele Polski. Zginęło około 3 milionów. No i jeszcze powiedzmy inne narodowości, które mieszkały na terenie Polski i tak dalej. I w okresie Bolesława Bieruta można by powiedzieć, że polityka była naturalnie, że na miarę bardzo wielkiego wyczerpania i osłabienia i biedy, która była po wojnie, ja to doskonale pamiętam, ale pamiętam też, że gdy siódme dziecko przychodziło na świat, to wolno było przez gminę załatwić taką sprawę, że do Bieruta się pisało do Warszawy i przychodziła wyprawka na te siódme dziecko, prawda, jako promocja wielodzietności. Natomiast zupełnie to odkręciło się w 1956 roku, jeszcze przed dojściem do władzy Władysława Gomułki, bo ustawa o dopuszczalności przerywania ciąży weszła w kwietniu 1956 roku. I wtedy rzeczywiście propaganda była straszliwa. Ja pamiętam też działalność, powiedzmy, Władysława Gomułki, który 14 lat dowodził Polską, że była to antyrodzinna i antynatalistyczna, powiedzmy, działalność partii PZPR-u. Zupełnie odmieniono w aptekach. Ja pamiętam, że były globulki Z, antykoncepcyjne środki, prawda, promowane i reklamowane i tak dalej. Jako młody człowiek wtedy, dorastający, właśnie temu wszystkiemu się, żeśmy się przyglądali. Mógłbym wymienić z nazwiska profesora biologii w liceum ogólnokształcącym, który przyniósł taką planszę i porównywał, że zarodek człowieka to wcale się nie różni od zarodków pupłazów, gadów, ssaków, ptaków i tak dalej w pewnej fazie, że gdy do tego, prawda, trzeciego miesiąca dopuszczalna jest zabijanie dzieci, aborcja, no to oczywiście, że nie ma tutaj człowieka, nie ma dziecka. No i właśnie przy tej koncepcji, przy tym kształceniu, jakie było, wydaje mi się, że wielu z rodzin tak zwanych towarzyszy do dzisiejszego dnia tym żyje i to z pokolenia na pokolenie jest przekazywane, że to nie jest dziecko, prawda, to nie jest człowiek i tak dalej. Więc tutaj ten problem demograficzny. Ale co jest istotne w moim przekonaniu, że komuś zależało na tym, że gdyśmy w latach 50. mieli najwyższy przyrost naturalny w Europie. Pamiętam, że na 10 tysięcy dokładnie urodzeń, na 10 tysięcy, powiedzmy, ludności przybywającej, 196 osób było nadwyżki w stosunku do zgonów, czyli przyrost naturalny był 19,6 promila. Więc to był najwyższy w Europie i kogoś to przestraszyło, bym powiedział, komuś to przeszkadzało. To zostało Polsce narzucone i partia to przyjęła. Tak jak pani profesor przed chwilą powiedziała, że Unia i Zachód nam narzuca dzisiaj model, prawda, nienaturalny, nierzeczywisty, prawda, no choćby odnośnie płci i tak dalej, tak samo i problem tej aborcji i zdecydowanie ograniczenia populacji ludności polskiej było z góry narzucone i temu, bym powiedział, system komunistyczny panujący w Polsce się podporządkował. No więc jesteśmy rzeczywiście w takiej sytuacji, że tylko potrzeba nam głębszej i większej świadomości i to, co pani profesor powiedziała, że trzeba ciągle do tego wracać i mówić, argumentować, że jeżeli chcemy przetrwać, zresztą ja odwołam się tutaj do rozmów niedokończonych, które miałem w kwietniu, w ostatnią chyba niedzielę kwietnia to było, więc matki Polki przyniosły Polsce niepodległość. Dlaczego? Dlatego, że te matki Polki w tamtym czasie w rodzinach wielodzietnych wydawały na świat wielu Polaków. I gdy prezydent Stanów Zjednoczonych, prawda, zabrał głos w sprawie Polski 8 stycznia 1918 roku, to powiedział, że Polacy mają prawo do odzyskania niepodległości, ale na terenach, które etnicznie zamieszkuje w większości naród polski.
Dlatego tak ważne były te mapy.
Oczywiście.
Panie profesorze, przepraszam, bo mamy już końcówkę programu, więc nie zdążymy o wszystkim powiedzieć.
Rzeczywiście mocnym narodem demograficznie polskim. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, ksiądz profesor Jan Siedzianowski z Kielc. Właściwie to taka krótka odpowiedź, ale to ten temat przenosimy na 21.30, panie profesor.
A chcę przypomnieć, że byłam na tej konferencji, a nawet ją organizowałam, tej pierwszej konferencji i bardzo dziękuję księdzu profesorowi Siedzianowskiemu, że uczestniczył w niej. Przysłał nam także bardzo ciekawy materiał, który jest opublikowany w monografii poświęconej województwu świętokrzyskiemu. Natomiast podejmuje tutaj ksiądz profesor bardzo, ale to bardzo poważne tematy, które wymagają bardzo pogłębionego.
Podpisujemy się pod tym wszystkim, ale co ciekawe, jakby ten nasz wykład, pani profesor, zatoczył koło, bo pan ksiądz profesor mówił o tym ukazie,
tak.
O decyzji Wilsona, o punkcie prezydenta Wilsona, że państwo polskie, ale tam, gdzie jest ludność,
tam, gdzie jest polska ludność.
I te mapy właśnie.
Dlatego tak ważne były, dlatego przypominam, gdzie mogę, bardzo wielkie osiągnięcia Eugeniusza Romera, ponieważ dzięki niemu mieliśmy te granice. I teraz, jeśli można jeszcze dodać, my nie możemy lekceważyć tych wszystkich nowych prądów, które do nas przychodzą, takich jak te ustawy, które przygotowywała Platforma Obywatelska, tak jak ratyfikacja tej konwencji, no, która niszczy w sposób jednoznaczny, nazywa się stambulską, bo w Stambule została podpisana, ale Rada Europy ją przyjmuje, gdzie bardzo brutalne prawo wkracza po prostu w życie rodziny, w tradycje, w obyczaj, w stosunki rodzinne. Oczywiście nikt mądry nigdy nie będzie popierał żadnej przemocy wobec nikogo po prostu. W szczególności no, każdej przemocy.
To jest słowo
jakakolwiek
wytrych,
by ona, tak, ale jest to słowo wytrych. Po to, żeby wchodzić z butami w rodzinę i żeby ją niszczyć.
I tak, zabieranie dzieci podobnie, prawda?
Takie jak zabieranie dzieci. Przecież jeśli ja bardzo pilnie to obserwowałam w poprzedniej kadencji i jeżeli u nas było to samo, jeżeli pani minister mówi do mnie, zabraliśmy tylko 500 dzieci z rodzin z powodu biedy, czego pani chce ode mnie? Przecież tylko 500. Ja mówię 500, to 500 to jest 500 tragedii po prostu, a może więcej, bo może nie jedno dziecko zabraliście z rodzin. Wobec tego to wszystko musi być przedmiotem bardzo szczegółowej troski całego społeczeństwa. Społeczeństwo musi być uczulone na wszystkie te problemy, które dotyczą rodziny, które dotyczą prokreacji, które dotyczą po prostu tego, co jest istotą polskiego narodu, państwa i społeczeństwa.
Stawiamy tutaj kropkę. Pani profesor, dziękujemy za tę część. Państwu też za telefony. No i zapraszamy o 21.30. Naszym gościem nadal pozostanie pani profesor Józefina Hrynkiewicz. Będzie mówić o demografii, ale w tym kontekście i światowym, i polskim, i też naszym tutaj patriotycznym w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Bóg zapłać. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.